Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział od 1 do 9 wersetu. I Paweł pisze tak. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie, gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł, kim Apollos, tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten zaś, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi, wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Więc Paweł zwraca się do Koryntian i mówi do nich, jesteście ludźmi cielesnymi. I trochę tydzień temu, nie wiem, czy już 2 tygodnie temu, ostatnio mówiliśmy o ludziach duchowych, więc zanim wspominaliśmy też o cielesnych, ale zanim przejdziemy do, czy jeszcze raz powiem o tych ludziach cielesnych, przypomnę, kogo Paweł nazywa ludźmi duchowymi. Paweł, i też może trzeba zrobić taką uwagę, że najprawdopodobniej, my tak używamy, człowiek duchowy, najprawdopodobniej Paweł używa tego słowa ironicznie. Używa tego słowa, bo tak nazywali siebie Koryntianie. Koryntianie obfitowali w dary ducha. Paweł mówi w 1 rozdziale, wszystkie dary ducha są pośród was. Wszelką mądrością i poznaniem Pan Bóg was obdarzył. I oni jakby byli dumni z tego i mówili sobie, o, my jesteśmy ludźmi duchowymi. Paweł jednak przychodzi do nich i mówi, słuchajcie, uważacie się za duchowych, nazywacie się duchowymi, ale wasz problem to jest to, że duchowi nie jesteście. I kiedy używa tego słowa, używa go trochę ironicznie, wyjmując je jakby z listu czy z ust Koryntian. Ale Paweł tłumaczy im, kim jest człowiek duchowy naprawdę. I mówi, słuchajcie, przypominam to, co mówiłem ostatnio. Duchowy człowiek to nie jest człowiek, który jest obdarzony wszystkimi darami ducha, bo dary, każdy ma jakiś dar, dalej będziemy czytać. Bóg rozdaje te dary tak, jak chce i nie dlatego, że no, my coś na nie zasłużyliśmy bardziej lub mniej. Tak nas uczy list. Tak nas uczy list właśnie też do Koryntian, dalej będziemy o tym mówić. Ale Paweł mówi, duchowy człowiek to jest ten człowiek, który rozpoznaje to, co czyni Duch Święty. Rozpoznaje i widzi działanie Ducha Świętego. Bóg ma swój plan. My czasami mamy taką postawę, zwłaszcza w naszym ewangelicznym świecie, że mamy wrażenie, że z naszym nawróceniem rozpoczęła się historia chrześcijaństwa. Z naszym założeniem naszego zboru czy kościoła pojawiło się w ogóle wiara na ziemi. I to jest zwodnicze myślenie, tak nie jest. Bóg działa od tysięcy, od stworzenia. Bóg działa od wielu, wielu lat. Jego plan jest realizowany i realizowany jest właśnie przez Ducha Świętego. Już przy stworzeniu czytamy, że Duch unosił się nad wodami. Duch był obecny w stworzeniu. Duch realizował Boże zamiary. I dzisiaj mówimy, że Bóg ma swoją misję. Bóg prowadzi misję. Bóg chce doprowadzić świat do poznania Jego. Bóg chce, żeby świat Jego poznał. To jest Jego misja. Duch Święty nad tym działa. I człowiek duchowy według Pawła to jest człowiek, który widzi, co Duch czyni w tym momencie, w tym miejscu. Rozumie to. W jakimś stopniu. Myślę, że nigdy tego nie zrozumiemy dokładnie. Duch działa tak, jak w Ewangelii Jana Jezus powiedział, wiatr wieje dokąd chce, szum jego słyszysz, ale nie widzisz tego. Tak? Więc Duch realizuje swoje zamiary. My możemy to widzieć, możemy to rozpoznawać, musimy, powinniśmy to robić, jeżeli jesteśmy ludźmi duchowymi. I to jest dla Pawła definicja człowieka duchowego. Człowiek, który rozsądza to, co się dzieje wokół niego. Widzi, co czyni Duch. Widzi, co Duch chce od niego, co wymaga Duch Święty od niego. Gdzie Duch chce użyć jego w ludzie Bożym, w ciele, w Kościele, do tego, żeby ta Boża misja objawienia się narodom działała. Paweł mówi do Koryntian, nie mogę do was mówić jak do ludzi duchowych. Jakbyście się nie uważali za duchowych, ilu byście darów nie mieli, Paweł mówi do nich, ja do was jak do ludzi duchowych nie mogę się zwrócić. muszę do was mówić jak do ludzi cielesnych. I wprowadza taką właśnie kategorię ludzi. Ludzie cieleśni, niemowlęta w Chrystusie. Paweł używa tutaj słowa niemowlę i też wspominałem o tym. Często Paweł używa słowa dziecko, moje dzieci, dzieci Boże. Ale to słowo w Grece oznacza takie dziecko już trochę podrośnięte i jest pozytywnym terminem u Pawła. Natomiast tutaj Paweł mówi niemowlęta. Niemowlę, nie ma nic złego w niemowlęciu, ale w tym kontekście Paweł używa tego, żeby opisać problem, który mają Koryntianie. I tak jak już też krótko wspomniałem, czym charakteryzuje się niemowlę? Niemowlę charakteryzuje się tym, że myśli, i takie ma prawo jako niemowlę, o tym, że cały świat musi kręcić się wokół niego. Cały świat. Rodzice biegają, dziadkowie biegają, jestem głodny, krzyczę, jest mi niewygodnie, krzyczę, jest mi coś się ze mną dzieje, co mi się nie podoba, krzyczę, chcę czegoś miłego, krzyczę, tak, tak postępuje malutkie dziecko. Cały świat kręci się wokół niego. I jest na to pewne miejsce. Kiedy się jest niemowlęciem, to tak musi być. Ale kiedy człowiek dorasta, staje się coraz starszy i zachowuje się w taki sam sposób, to jest to problem. To nie jest normalne, to nie jest naturalne. I duchowym niemowlęciem można znowu przeprowadzić taką paralelę. Myślę, że Paweł to robi. Duchowe niemowlę to jest człowiek, który myśli, że wszystko kręci się wokół niego. To jest człowiek, który nawrócił się i myśli, że jego nawrócenie to jest jakby coś dla niego. On jest tu najważniejszy. Wokół niego wszyscy powinni się kręcić. Po pierwsze, sam Pan Bóg powinien wokół niego biegać i zaspokajać wszystkie jego potrzeby, załatwiać wszystkie jego problemy i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, cały Kościół powinien kręcić się wokół niego i wszyscy dookoła powinni myśleć tylko o nim. To jest duchowe niemowlę, to jest cielesny chrześcijanie. I tak jak mówię, nawet w życiu duchowym myślę, że jest pewien okres czasu po naszym nawróceniu, kiedy mamy swego rodzaju, brzydko to nazwijmy, pewne prawo, żeby nie do końca rozumieć jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi. I rzeczywiście po nawróceniu Pan Bóg często spełnia nasze zachcianki, nawet takie głupie czasami. Ja pamiętam po swoim nawróceniu, czasami miałem strasznie głupie pomysły, ale Pan Bóg mi pewne rzeczy dawał, bo byłem niemowlęciem. I tak myślę, że chciał mi pokazać wtedy, że jest, że się troszczy, że działa w moim życiu. I czasami to były strasznie śmieszne i niepoważne rzeczy, ale Pan Bóg je czynił. Natomiast z czasem to się zmienia. I Paweł mówi dalej do Koryntian, że karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jako dzieci nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jeszcze wrócę na chwilę do tych dzieci, dlatego, że to też jest taki obraz tego, co później Paweł mówi w trzecim wersecie. Wiecie, co się dzieje, kiedy dwójka małych dzieci przebywa w jednym pokoju razem? Za chwilę któreś wyskakuje i krzyczy: mamo, tato, on mnie bije, mamo, tato, on mi zabrał, mamo, tato, on mi zrobił, mamo, tato, ratuj, bo coś się stało, tak? Czyli znowu, dwóch cielesnych chrześcijan w jednym miejscu. To jest to, co Paweł mówi w trzecim rozdziale, zazdrość, kłótnie i podziały. W trzecim wersecie, przepraszam. To jest recepta na zazdrość, kłótnie i podziały. Jeżeli cieleśni chrześcijanie gromadzą się razem, to zaraz ktoś coś komuś zabrał, ktoś coś komuś zrobił, ktoś komuś pozazdrościł, ktoś coś komuś się nie podobało w tym drugim. I niestety jest to czasami obraz tego, co się dzieje w Kościele. I to się działo w kościele w Koryncie. Tak? Paweł mówi, jesteście podzieleni. Jedni mówią my Pawła, drudzy Apollosa, trzeci Chrystusa, czwarty Kefasa i każdy uważa się za mądrzejszego, lepszego, bardziej duchowego. Więc to jest to, co działo się w Koryncie, było efektem cielesności, bycia tymi duchowymi niemowlętami. I Paweł mówi w drugim wersecie, wracając do tej myśli, że musi dać im mleko, musi karmić ich mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo nie są w stanie przyjąć stałego pokarmu. I znowu, czym jest to mleko? Jest to, o czym Paweł mówi w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale też, nauka o krzyżu. To jest tak, dzisiaj trochę wracamy do tego, co było. Nauka o krzyżu jest duchowym mlekiem. Dlatego, że jest to podstawa. Mleko to jest pokarm, który dziecko musi dostać jako pierwszy. Myślę, że nikomu nie trzeba mówić, co się stanie, jak zaczniemy niemowlaka karmić mięsem, jakimiś warzywami, innymi rzeczami od razu po urodzeniu. No nic dobrego z tego nie wyniknie. nie ma takiej możliwości wręcz, nie powinno się karmić. Przypuszczam, nie jestem lekarzem, ale przypuszczam, że do ciężkiej choroby albo i śmierci można doprowadzić dziecko, coś takiego robiąc. Natomiast dziecko musi dostać mleko i mlekiem musi się karmić. Mleko, tak rozwijając tą analogię, nie wiem, czy Paweł miał to na myśli, ale też nie pamiętam, bo dawno byłem dzieckiem, ale mleko nie ma szczególnie jakiegoś dobrego smaku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zwłaszcza takie mleko mamy chyba nie smakuje jakoś rewelacyjnie. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, czy w ogóle ma jakiś szczególny smak. Trudno powiedzieć, nieważne. Ale podobnie jest z nauką o krzyżu. To nie jest nauka, która smakuje dobrze dla człowieka. Nie mówię, że to nie jest nauka. Tak jak mleko. Mleko jest potrzebne, ale niekoniecznie smakuje dobrze. Podobnie jest z nauką o krzyżu. I tą nauką o krzyżu, o której mówiliśmy, jest nauka o tym, że krzyż jest po to, żeby zabić swoje ja. Żeby zabić właśnie tego cielesnego człowieka, który myśli o sobie. Kiedy Pan Jezus powiedział, weź swój krzyż i idź za mną, to nie mówił tego po to, żebyśmy nosili w uszach, na łańcuszkach czy w innych miejscach. Ludzie dzisiaj noszą różne takie kawałki metalu, krzyżyki. Nie krzyżyki, to jest już bardziej ozdoba, ale Pan Jezus mówił o narzędziu, które powodowało śmierć i to śmierć w męczarniach i w dosyć drastyczny sposób. I ten krzyż, który mamy nieść ze sobą, ma być krzyżem, na którym, kiedy nasze ja zaczyna być zbyt wybujałe, to mamy szybko postawić krzyż i szybciutko przybić się do tego krzyża i zniszczyć to, co się dzieje. I najlepiej, jak nam ktoś w tym pomoże, bo samemu to jest proces dosyć trudny i skomplikowany jeszcze. Więc nauka o krzyżu jest mlekiem. Przyjęcie do wiadomości tego, że to, co Jezus uczynił, nie jest... To był przykład ofiarnej służby. Nauka o krzyżu mówi nam o tym, że ofiarna służba to jest to, do czego Bóg nas powołuje przez nasze nawrócenie. Ofiarna służba. Jezus dał taki przykład, tak? Jak uznać wszystkich za stojących wyżej od siebie, jak uniżyć się aż do śmierci na krzyżu. I to jest to mleko, które każdy chrześcijanin powinien przyswoić sobie na początku. A dalej może przejść do rzeczy bardziej treściwych. Więc nauka o krzyżu jest mlekiem. Mlekiem, które jest niezbędne. I myślę, że częścią być może problemów Kościoła, jakie mamy, jest to, że gdzieś na początku tej nauki o krzyżu nie ma do końca tak, jak powinno być. Że gdzieś, kiedy się nawracamy, nie słyszymy tego, że kochany, to nie dotyczy ciebie, to nie jest o tobie, to nie jest, twoje nawrócenie nie jest tylko po to, żebyś ty się czuł dobrze. Owszem, będziesz się czuł dobrze i błogosławieństwo z tego przyjdzie, będziesz błogosławiony, otrzymujesz życie wieczne, otrzymujesz wiele różnych rzeczy, ale tak naprawdę jest to powołanie do bycia ciałem Chrystusa, do bycia narodem Bożym, do przemiany ciebie, w obraz Jezusa Chrystusa. Do tego Bóg nas powołuje, do tego się nawracamy. Dzisiaj czasami tak bardzo chcemy ludzi zachęcić do nawrócenia, że obiecujemy im mnóstwo różnych rzeczy, nie mówiąc trochę o tej drugiej stronie. O tym, że Bóg powołuje cię do ofiarnej służby. I to musimy zrozumieć. Wtedy z dzieci zamieniamy się, czy z niemowląt zamieniamy się w kogoś. I to jest proces. Zamieniamy się w dzieci, w dojrzałych, w duchowych ludzi, którzy szukają tego, co czyni Bóg, a nie tego, co oni by chcieli widzieć. Paweł dalej mówi o nauczycielach, tak? I mówi w Koryntianom, słuchajcie, jeżeli mówicie, skoro mówicie, ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, to czy nie jesteście cieleśni? To jest właśnie przykład, czy dowód Pawła na to, że Koryntianie są cieleśni. Podzieliliście się. Powyznaczaliście sobie jakichś przywódców, dla których uważacie, że jeden jest lepszy od drugiego, a przez to i wy jesteście jedni lepsi od drugich. I zamiast się uniżyć w ofiarnym usługiwaniu, to wywyższacie siebie, nazywając się duchowymi, jakimiś takimi nauczonymi bardziej niż inni. Ale Paweł mówi, kim jest Paweł, kim jest Apollos? To są tylko słudzy, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Kim jesteśmy my, można powiedzieć? Kim są ci, którzy służą, są nauczycielami czy innymi przywódcami? Paweł mówi wyraźnie, to są tylko słudzy. to są tylko słudzy, z których każdy może zrobić to, co da mu Pan. Nikt nie może zrobić więcej. I wiecie, jest to pewna prawda, którą też wydaje mi się, że widać w Kościele. Usługujący jest kimś, w takim cudzysłowie, jest kimś tylko wtedy, kiedy wypełnia wyznaczoną mu rolę, kiedy znajduje się w wyznaczonym mu miejscu. Wtedy jest w takim pozytywnym sensie kimś, jest wzorem do naśladowania. Natomiast problem jest, kiedy my jako usługujący zaczynamy mieć taki kompleks Mojżesza, mentalność Mojżesza. Ja jestem, i Mojżesz to pozytywna figura, żebyście mnie nieźle nie zrozumieli, ale my czasami nabieramy takich cech. Ja jestem tutaj przywódcą tego ludu, tylko ja słyszę, co Pan mówi i tylko ja będę mówił, jak powinno być i wszyscy mają iść za mną i wszyscy mają być mi posłuszni, bo Bóg jest ze mną, a jak wy jesteście ze mną, to wtedy i Bóg będzie z wami. Czasami dochodzi do takich przykładów i to wtedy ten przywódca przestaje być kimś w tym pozytywnym sensie. Zaczyna być zupełnie kimś innym, zupełnie czymś odwrotnym. Natomiast kiedy usługuje w swoich darach, kiedy usługuje w swoim miejscu, kiedy usługuje ze zrozumieniem, że ma do zrobienia to, co Pan mu dał, wtedy jest kimś. Paweł dalej, kiedy mówi o tym, posługuje się też, czy dalej przejdziemy do dwóch porównań. Paweł mówi o Kościele, o Bożym Narodzie jako o roli Bożej i jako o budowli. Znowu, są to przykłady ze Starego Testamentu. Często prorocy używali takich obrazów. Izrael jako winnica, Izrael jako właśnie Boże pole, czy Izrael jako budowla, jako świątynia, która jest przez Boga budowana. I oba te obrazy mają bardzo ważną, wspólną część. W obu tych obrazach widać, czy obrazy te podkreślają to, że podkreślają rozwój i konieczność współdziałania. Zwłaszcza w starożytności, kochani, kiedy ktoś był rolnikiem. Dzisiaj mamy traktory, maszyny, jakieś tam różne zautomatyzowane procesy i w zasadzie czasami jeden człowiek może obrabiać całe pole bez wielkiego wysiłku. Kiedyś to było dzieło rodziny, klanu, nie wiem, całej grupy ludzi. Żeby mieć owoce, trzeba było zaangażować się do pracy razem. Trzeba było współpracować. Nie można było robić, że każdy pójdzie i sobie robi coś innego. Jeden sieje, drugi w tym czasie orze, trzeci robi jeszcze coś innego. To Adama zapytajcie, kiwa głową, tak się nie da uprawiać roli. Trzeba robić to razem. Trzeba wiedzieć, na co jest czas i jakie są nasze zadania. I podobnie budowanie. Budowanie jakiejkolwiek budowli, nawet dzisiaj to jest praca zespołowa. To jest praca, gdzie nie może jeden człowiek zrobić wszystkiego. Są murarze, są tynkarze, są tam różni inni pracownicy. Oni muszą współdziałać po to, żeby ten budynek stanął równo, żeby stał mocno się nie rozwalił się w ostateczności. I Paweł mówi właśnie o tym, że czy porównuje Kościół do Bożej roli, Bożej budowli. I wspomina znowu, dalej kontynuuje ten temat nauczycieli. Nauczycieli, którzy w jakiś sposób są używani przez Boga właśnie przy budowaniu czy uprawianiu tego kościoła. W szóstym wersecie zwraca jednak uwagę na coś takiego i może nasze tłumaczenia nie oddają tego do końca tak, jak powinno być, ale Paweł mówi tak: ja posiałem, Apollos podlał, a Bóg dawał wzrost. I używa tych czasowników w takiej formie, że jednorazowej czynności, jeśli chodzi o Pawła, jednorazowej czynności, jeśli chodzi o apostoła i procesu ciągłego, jeśli chodzi o Boga. Paweł zasiał, Apollos podlał, a Bóg przez cały ten czas dawał wzrost. I znowu jest to taki obraz tego, gdzie jest rola nas jako usługujących też. My mamy jakąś swoją rolę do wykonania, ale to jest drobna rola w całym planie Bożym. Bóg za tym planem śledzi. Bóg czuwa nad nim od wielu, wielu, wielu wieków. Natomiast moja rola, czy jakiegokolwiek innego nauczyciela, czy przywódcy, czy czy kogokolwiek. To jest jedna mała, jedno małe ziarenko, które w tym planie gdzieś tam się wydarza. I to też musimy mieć na uwadze, żeby nie myśleć o sobie jako o tych, którzy są jedyną nadzieją chrześcijaństwa i jedyną nadzieją dla Bożego planu w ogóle. Więc Paweł zwraca na to szczególną uwagę. Ważny element jeszcze, który też tutaj widać, Paweł w 8 wersecie mówi, ten, który sieje, ten, który podlewa, stanowią jedno. Znowu współpraca. A każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. Bóg wynagradza nas nie stosownie do rezultatów, jak my byśmy je widzieli, ale stosownie do naszej pracy. To jest coś, co my nie do końca rozumiemy, bo w naszym świecie wynagradza się za rezultat. W naszym świecie nam płacą za rezultat, nie za pracę. Tak? Ważne jest, żeby pewien cel został osiągnięty, wtedy za to jest zapłata, za to jest premia. Ewentualnie jak my sami mamy złość, jak jadę do mechanika i on tam 3 dni grzebie w moim samochodzie i mi go nie naprawi, a potem jeszcze mu muszę zapłacić, to mnie złość bierze, tak? No bo nic nie zrobił, a jeszcze mu płacić muszę. To jest takie, powiedzmy, współczesna mentalność myślenia. My chcemy widzieć rezultaty. Za rezultaty się wynagradza. Natomiast Bóg wynagradza za wkład, za proces, za pracę. Bo Bóg jest tym, który stanowi o rezultatach, nie my. Nie nasza ilość pracy będzie, efektem nie będzie właśnie to, ile my pracy w to włożyliśmy. Wiecie, zwłaszcza kiedy czyta się, czy słucha się misjonarzy, są ludzie, którzy całe życie oddali swoje życie w pewnej pracy, nie widząc żadnego owocu, rezultatu. Oczywiście to nie znaczy, że tego rezultatu nie ma, bo on zawsze jest, tylko on należy do Boga. Czasami w następnym pokoleniu, nagle w miejscu, gdzie jacyś misjonarze kilkadziesiąt lat mieszkali, głosili, pracowali, oddali swoje życie, nie widząc owoców, w następnym pokoleniu nagle pojawia się Kościół, zaczyna się przebudzenie, zaczyna się coś się dziać. I jest rezultat jakby ich pracy, ale oni tego nie widzą. Czasami ludzie tego nie widzą, nie potrafią tych rzeczy do siebie dodać. Bóg wynagradza nas za pracę. Za pracę, którą rzeczywiście robimy z czystym sercem, uczciwie i oddając wszystko, co mamy. Ale nie chodzi w tym wszystkim o rezultat. Rezultat jest, czy taką gwarancją rezultatu jest Bóg. Bóg wie, co ma być owocem. Więc każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy, stosownie do tego wkładu, który Bóg dał mu włożyć i do tego, co człowiek wkłada. Więc kochani, tak jak mówiłem, będę mówił szybko i udało mi się szybko powiedzieć. Jeszcze raz podsumowując. Cielesność to jest myślenie o sobie. Cielesność to jest myślenie o sobie. Duchowość to jest myślenie o tym, co Boże. Duchowość to jest zrozumienie tego, co Bóg czyni i włączenie się w to swoimi darami. Tak jak dalej Paweł będzie w tym liście mówił, swoim tym, czym Bóg cię obdarował, w miejscu, w którym cię umieścił, w ciele. Zrozumienie tego, gdzie jesteś, czym ma służyć i co Bóg dzisiaj robi, to jest definicja tego, co to znaczy duchowy człowiek. Taki jest duchowy człowiek, ten, który to rozumie. Do tego Bóg obdarza nas tym, czego potrzebujemy do wykonania swojej pracy. Cielesność to jest pozostawanie w miejscu, gdzie myślimy, że to wszystko dotyczy mnie. Ja tu jestem najważniejszy. Beze mnie to Pan Bóg by nie dał rady. Nie wiem, beze mnie jestem taki fajny, że w wieczności beze mnie Pan Bóg by, nie wiem, chyba byłoby mu tak źle, że żeby nie wytrzymał, dlatego mnie zbawił. Kochani, nie. Zupełnie nie o nas chodzi w tym wszystkim, aczkolwiek my, też nie zrozumcie mnie źle, my też jesteśmy tym ubłogosławieni. My też w tym odnajdujemy siebie, swoje przeznaczenie, swoje wypełnienie i swoją satysfakcję. W tym odnajdujemy. To nie jest tak, że Bóg nas się znęca nad nami i my robimy coś, co nam się nie podoba i czego nie chcemy, ale tak musimy, bo to jest Pan Bóg. Absolutnie nie to mam na myśli. Ale to, co jest ważne, tutaj chodzi o Boga, nie o nas. Mleko, którym musimy się wykarmić i musimy karmić każdego, to jest nauka o krzyżu. Nauka o tym, że ofiarna służba to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. ofiarna służba, której Bóg dał przykład w Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że Bóg oczekuje czegoś, czego sam nie zrobił, czego sam nam nie pokazał, na czegoś, na co sam nie jest gotów. Bóg pierwszy przyszedł i usłużył nam właśnie w Jezusie Chrystusie i tego chce od nas. Podziały, uważanie się jednych za lepszych od drugich, uważanie się, że ja jestem kimś, ktoś jest nikim, jest tylko oznaką naszej cielesności i tego, że dalej trwamy w cielesnym. Jesteśmy kimś, kiedy wypełniamy swoją rolę. Wtedy jesteśmy kimś. Wtedy jesteśmy wzorem. Wtedy jesteśmy sługami Pana Boga, wypełniając swoją rolę i rozumiejąc, że gramy w tym tylko pewną część, że jesteśmy częścią większej całości. I Bóg jak rolę uprawia nas, wykorzystując do tego różnych nauczycieli. I dalej w następnym razem będziemy mówić o budowli. I to jest taki bardzo ciekawy fragment, że jesteśmy Bożą budowlą, jest fundament, potem jest coś budowane i to wszystko jest no, ważne, z czego budujemy i ważne, na czym budujemy. Ale do tego przejdziemy dalej.